tak głośnić drugi raz w życiu. Pierwszy raz mój był w Afryce po angielsku, więc teraz jest chyba troszkę łatwiej. I temat w ogóle mojego nauczania, wierzę, że po prostu dał mi go tata. W ogóle historia jest taka, zacznijmy od tego, że u nas w grudniu w kościele był ogłoszony post 40-dniowy. Ogłosił go Zbyszek Dębski, on go ogłosił na kazaniu, które było podczas gdy akurat ja byłam wtedy na konferencji w Jeleniej Górze, więc jakby nie słyszałam tego kazania od razu, jeśli się tylko tam obiło uszy, że jest post. Odsłuchałam później tego kazania, bo byłam u Zbyszka na grupie i on tam zaczął trochę opowiadać. To kazanie właśnie było o tym, żebyśmy stawiali się za młodych ludzi w Polsce, za młode pokolenie. I to kazanie Zbyszka było inspirowane trochę książką Post Jezusa, nie wiem czy czytaliście, Lou Engle. I tą książkę ja też bardzo polecam, ponieważ też ją przeczytałam. Kazanie Zbyszka odsłuchałam sobie w domu i ono mnie niesamowicie poruszyło i dotknęło. Ja nie miałam wcześniej jakichś takich, nie wiem, strasznych powołań w sobie co do młodzieży, prowadzenia młodzieży i tak dalej, ale to jego kazanie bardzo mnie dotknęło. Także po prostu naprawdę czułam, że w środku mi się tam aż po prostu mój duch się jakoś tak porusza. I wiedziałam, że ten temat po prostu jest jakoś ważny, tak? A wcześniej ten post, powiem wam szczerze, gdzieś mi tak zawsze gdzieś ulatywał. Tak do końca chyba nie czułam tematu. Nie to, że nie pościłam, bo zdarzały mi się posty jednodniowe, ale mam wrażenie, że źle go rozumiałam. To znaczy trochę to rozumiałam jak takie wyrzeczenie dla Boga, które trochę pokazuje mi charakter przed Bogiem. Wiecie, że mogę tam coś zrobić dla Boga, tak? A jak zaczęłam czytać, to znaczy najpierw przesłuchałam kazania Zbyszka, a później zaczęłam czytać tą książkę Post Jezusa, to po prostu zaczął mi otwierać mocno oczy. Jakby moje nauczanie nie będzie o książce, bo polecam, żebyście sobie ją przeczytali, ale w skrócie wam powiem mniej więcej o czym ona jest. Lou Engle w ogóle dostał powołanie od Boga o to, żeby po prostu właśnie walczyć o młodych ludzi i dużą rolę w tej walce właśnie pełni to narzędzie, którym jest post. I w tej książce jest też bardzo wiele pokazanych takich jakby historycznych, informacji o historycznych przebudzeniach, które były poprzedzone postami zbiorowymi, 40-dniowymi lub krótszymi, ale zbiorowymi postami. I on bardzo, bardzo tak, bardzo fajnie pokazuje jakby, że wszystkie takie duże przebudzenia typu Azusa Street były poprzedzane postami. Ja jakby nie chciałabym tutaj opowiadać o tych historycznych przebudzeniach, bo jakby po to jest książka, żeby ją przeczytać. Natomiast ta książka bardzo mocno dotknęła mnie osobiście, to znaczy, że po prostu poczułam, że ten post to jest kompletnie coś innego niż to, co myślałam. I też usłyszałam, jak Duch Święty mi mówi, że żebym sobie po prostu przestudiowała temat w Biblii osobiście. Wręcz usłyszałam coś takiego, przygotuj sobie jakieś kazanie na ten temat, więc myślę, że chodziło trochę o to. I to było jakieś, nie wiem, trzy tygodnie temu. Więc okej, zaczęłam po prostu szukać słów post, pościli i tak dalej w Biblii. I zaczęłam po prostu czytać te fragmenty. Zaczęłam też słuchać kilku kazań na temat postu. Na temat tego, czym post jest w naszym życiu. I to naprawdę mocno otworzyło mi oczy na to, czym jest post. I tak naprawdę jak nie doceniałam tego narzędzia do tej pory w moim życiu, jak w ogóle źle go interpretowałam, bo tak jak powiedziałam, wydawało mi się, że to jest taka trochę forma poświęcenia się dla Boga, pokazania Bogu, że ja mogę z czegoś dla Niego zrezygnować, więc de facto traktowałam post trochę jak takie narzędzie przypodobania się Bogu, tak? Natomiast absolutnie post nie powoduje, że Bóg kocha nas więcej lub mniej, tak? Bóg kocha nas zawsze tak samo, niezależnie od tego, czy pościmy, czy nie. Natomiast faktem jest, że post jest jakby narzędziem po pierwsze do walki duchowej, a po drugie też jest narzędziem, które powoduje nam zbliżyć się do Boga. To znaczy nie Boga zbliżyć do nas, tylko to my dzięki postowi stajemy w miejscu, które powoduje, że my się na Niego bardziej otwieramy, że jesteśmy bardziej otwarci na głos Ducha Świętego, na to po prostu, co Bóg do nas mówi. I po prostu będę starała wam się pokazać, że jest to po prostu naturalne narzędzie, coś naturalnego, co występowało w całej Biblii, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Tak jak ja pamiętam, wcześniej post w kościele był czasami ogłaszany i czasami właśnie pościłam. Pamiętam też jakby post z kościoła katolickiego, jeszcze ten tak zwany post piątkowy, czy post, wiecie, przed świętami, czy w adwencie. I zawsze mi się wydawało, że to jest takie trochę właśnie religijne, tak? Że to jest takie trochę na pokaz, no niby nie powinno się tym chwalić, ale to takie, nie do końca czułam ten temat kompletnie. Natomiast jak się zagłębiłam w Biblię, to Bóg mi pokazał, że to jest kompletnie coś innego i że jakby nie poszcząc, bardzo dużo tracę, tak? Nie miłości Bożej, ale jakby tracę w swojej pozycji, jakby wobec, nie wiem, przeciwności duchowych, wobec tego, co mogłabym odebrać od Boga, gdybym nie pościła. Bo tak jak mówię, post jest jakby czymś, co stawia nas w pewnej pozycji do Boga, tak? W pozycji takiej, że to my jesteśmy bardziej przygotowani. To post nas przygotowuje, tak? Nie czyni nas lepszymi, gorszymi, ale on nas przygotowuje do lepszego jakby odbierania i przybliżania się do Boga. I tak jak powiedziałam, jakby no jest takie przysłowie nieznajomość prawa nas nie usprawiedliwia, czy coś w tym stylu i z Biblii dla mnie to jest to samo, co mój lud ginie z braku poznania, tak? To, że my o czymś nie wiemy, to jest jakby strata dla nas, więc warto naprawdę jakby studiować słowo, ponieważ Bóg otwiera oczy, naprawdę otwiera oczy i wydaje mi się, że On otworzył teraz oczy na ten temat dla mnie w takim dosyć trudnym momencie dla mojego życia, bo jestem w takim momencie, kiedy po prostu szukam pracy, od dłuższego czasu jej nie mogę znaleźć i jest to dla mnie w jakiś sposób trudne i jest to dla mnie czas, kiedy nieprzyjaciel przychodzi ze strachem, tak? Co będzie dalej, co będzie dalej. Więc tak, zaczynając, będziemy sporo korzystać z Biblii, także w nocy to sobie przygotujcie. Chciałam zacząć od Rzymian 12:1 fragmentu i to, co ja sobie tutaj przekopiowałam, żeby było łatwo, więc ja osobiście nie będę otwierać Biblii papierowej, ale będę czytać. Rzymian 12:1. I to jest ten fragment. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. I teraz tak, mamy składać nasze ciała jako ofiarę Bogu, tak? W różnych jakby kontekstach można odczytywać ten wiersz, ale ja wierzę, że on również dotyczy postu, tak? Czyli jakby w momencie, kiedy pościmy, no to nie ma co ukrywać, walczymy bardzo z naszym ciałem. Walczymy z naszym ciałem, natomiast ta walka jest ofiarą przyjemną dla Boga, ponieważ ona stawia nas w miejscu, do którego chce nas Bóg poprowadzić, do miejsca, kiedy po prostu jesteśmy otwarci na Jego głos i na Jego działanie. I teraz tak, dlaczego mówię o poście? Bo wydawało mi się właśnie, że ten post to jest coś takiego, no mówimy dużo w kościele o modlitwie, mówimy o dawaniu, tak? Ale o poście jakoś tak ja przynajmniej osobiście mniej słyszałam i też ten temat nigdy nie był mi jakiś taki bliski. I teraz tak, jeżeli zobaczymy sobie w Biblii, w Mateusza 6, wers od 16 do 18, to co tam mamy napisane? 6, 16, 18 Mateusza. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutne jak obłudnicy, szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. I jakby ten fragment będę rozkminiać w kilku aspektach, natomiast chciałam zacząć od tego, że jak widzicie, tu jest napisane, a gdy pościcie, ale ty, gdy pościsz. I to nie jest napisane, jeśli pościsz, czyli jakby Bóg nie zakładał takiej możliwości, że ty nie pościsz, tak? On zakładał, że naturalną rzeczą jest post w życiu, wierzącego. Nie pisał, jeśli pościsz, tylko pisał, gdy pościsz. Więc jakby widzimy, że jakby naturalną rzeczą dla naszego Boga jest to, że my po prostu pościmy. I jakby w dalszej części tego nauczania chcę powiedzieć, dlaczego Bóg chce, żebyśmy pościli, bo jakby nie tylko po to, żeby mu się, nie po to, żeby mu się przypodobać, tylko jest jakby pewien ważny element tego, że Bóg jakby chce, żebyśmy pościli, tak? Bóg nie robi, nie wymaga od nas czegoś, co nie ma kompletnie sensu, tak? Coś zawsze za tym musi stać i to zawsze jest dobre dla nas. I teraz tak, pokażę wam kilka fragmentów, zaczynając w ogóle od Starego Testamentu, że post w ogóle był bardzo naturalną rzeczą dla Żydów. Zaczynając od początku, Księga Wyjścia 34:28. Y, I tu mamy sytuację, kiedy jest Mojżesz jest na górze Synaj i mamy opis. I był tam z Panem, czyli Mojżesz, 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody. I Pan napisał na tablicach słowa przymierza 10 przykazań. Tak? Mojżesz był na górze Synaj 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił, czyli po prostu pościł. To jest w ogóle niesamowite, bo to musiała być ogromna łaska, bo o ile wiemy, że że naturalnie można 3 dni bez wody przeżyć, to on tutaj po prostu był w totalnej jakiejś łasce Bożej, że nie pił przez 40 dni, tak? Bo można nie jeść 40 dni, natomiast z wodą już jest gorzej. I jakby od razu powoli będę wam też pokazywać jakby nie tylko to, że to było naturalne, że oni pościli, tylko jakby co się dzieje, gdy oni poszczą, tak? On był tam 40 dni o poście. I otrzymał objawienie, czyli otrzymał 10 przykazań, czyli otrzymał coś, co po prostu było wskazówką dla życia, dla całego narodu izraelskiego przez setki lat. Kolejna księga, Księga Sędziów, rozdział 20, od 18 wersu. I może ja tylko jakby zacznę od tego, że tam była taka sytuacja, kiedy jeden z Lewita wziął sobie żonę z Betlejem Judzkiego i udał się z żoną do Gibei. W Gibei ród Beniamitów, znaczy on tam przyszedł do miasta, nie miał gdzie spać, jeden mężczyzna go przygarnął do domu i przyszli Beniamici i chcieli, żeby on tam wyszedł, bo chcieli z nim poswawolić, jakkolwiek to rozumieć. Natomiast ostatecznie została wyprowadzona córka i córka tego właściciela domu oraz żona właśnie tego Lewity. I ta żona zostaje zgwałcona i to w tak brutalny sposób, że ona umiera po prostu przed tym domem. I Lewita po prostu ćwiartuje to ciało swojej żony, rozsyła po całym Izraelu, wzywając jakby do pomsty, tak? W sensie do pomszczenia jego żony za to takie niegodne zachowanie Beniamitów. Więc jakby wybucha wojna między Beniamitami a całą resztą Izraela. I tam jest taka akcja, że oni jakby 3 razy podchodzą do wojny, do walki z Beniamitami, za każdym razem pytając Boga, czy mają iść, i Bóg odpowiada, że tak, ale pierwsze 2 razy zostają pobici przez Beniamitów. I teraz od 18 rozdziału wersetu czytamy. Wtedy wszyscy synowie Izraela i cały lud udali się i przyszli do domu Bożego i płacząc trwali tam przed Panem i pościli w tym dniu aż do wieczora i składali całopalenia i ofiary pojednawcze przed Panem. Czyli jakby tym elementem, którego wcześniej nie było, to był post, tak? Bo wcześniej też przychodzili do Pana, pytali się, natomiast tutaj przyszli płacząc, modląc się i poszcząc. I efekt był taki, że w wersecie 35 i Pan pobił Beniamina przed Izraelem w tym dniu. Synowie Izraela zabili 25 100 mężczyzn z Beniamina, wszystkich dobywających miecz. Więc widzimy, że nastąpiła w ogóle, tam był jeszcze zastosowany element zasadzki takiej, ale myślę, że to też było jakby, to wynikało z tego postu, jakby, że przyszła dla nich mądrość po prostu Boża, jak po prostu wygrać tę bitwę. Jest napisane, że Pan pobił Beniamina, czyli Bóg po prostu walczył dla nich i zwyciężył tą bitwę. I ja wierzę, że po prostu absolutnie jest to wina tego, wina Boże, jest to skutek tego, że oni po prostu nie tylko przyszli do Boga, ale przyszli do Boga w modlitwie i w poście, tak? Kolejny przykład, to jest 1 Samuela 7. Od wersetu 3. Kiedy Izraelici odwracali się do Boga, służyli innym Bogom. 1 Samuela 7:3. I Samuel powiedział do całego domu Izraela: jeśli z całego swego serca nawrócicie się do Pana, wyrzucicie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i przygotujcie swoje serca Panu i służcie tylko Jemu, wtedy wybawi was z rąk Filistynów. Synowie Izraela usunęli więc Baalów i Asztarty i służyli tylko Panu. Wtedy Samuel powiedział: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja będę modlił się za wami do Pana. Zgromadzili się więc w Mispie i czerpali wodę, którą wylewali przed Panem. Pościli tam tego dnia i mówili: zgrzeszyliśmy przeciw Panu, a Samuel sądził synów Izraela w Mispie. I tam to był ten czas, kiedy też Izrael walczył z Filistynami, tak? Czyli oni przyszli do Boga, zgromadzili się, modlili się i pościli cały dzień. A później w wersecie 10 mamy sytuację, a kiedy Samuel składał całopalenie, Filistyni naciągnęli, aby walczyć z Izraelem. Lecz w tym dniu Pan zagrzmiał wielkim grzmotem nad Filistynami i rozproszył ich tak, że zostali pobici przed Izraelem. Także zobaczcie, znowu jakby ten, tutaj mamy naturalną interwencję Boga, jego walkę ze swoim ludem po ukorzeniu się przed nim, po modlitwie i poście. I ja teraz jakby, zauważcie, że to nie jest tak, że oni się tylko modlili albo tylko pościli. To jest połączenie tych dwóch elementów, czyli modlitwa, post i ukorzenie się przed Bogiem. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, od wersetu 5. 5-9. Pierwsza Królewska, 19-5-9. I czytamy. Potem położył się, i chodzi o Eliasza, i zasnął pod tym jałowcem. I to była ta sytuacja, kiedy po prostu Eliasz zabił proroków Baala i Jezabel zaczęła po prostu mu grozić śmiercią, uciekł na pustynię i tak dalej. Więc położył się Eliasz i zasnął pod tym jałowcem. A wtedy anioł dotknął go i powiedział mu: wstań i jedź, A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. Jadł więc i pił i znowu się położył. Anioł Pana wrócił ponownie, dotknął go i powiedział: wstań i jedz, bo masz przed sobą daleką drogę. Wstał więc i jadł i pił i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni i 40 nocy aż do Chorebu, góry Boga. Tam szedł do jaskini, gdzie przenocował, a oto słowo Pana doszło do niego: co tu robisz, Eliaszu? Tak dalej. Jakby już nie chcę czytać całej historii, bo widzimy, że jakby już przychodzi pomoc od Boga i przychodzi anioł. Natomiast tutaj też Eliasz de facto był na poście przez 40 dni, bo on zjadł tylko ten placek i wodę i szedł po prostu też dzięki, moim zdaniem, łasce Pana przez 40 dni. Przecież tak naprawdę Bóg mógł mu podczas tej drogi serwować jedzenie co jakiś czas, tak? Ale po prostu z jakiegoś powodu po prostu Bóg uznał, że będzie ten okres postu 40-dniowy. Także to jest tak, pierwszy 40-dniowy post mieliśmy w przypadku Mojżesza, drugi post 40-dniowy mieliśmy w przypadku Eliasza. Kolejny fragment, który mówi o poście jeszcze w Starym Testamencie, to jest Księga Estery 4:16. I to, jak pamiętacie, mamy tutaj sytuację, kiedy Estera już jest królową, ale Haman odpuścił, powiedzmy, króla do tego, żeby wydał dekret przeciwko Żydom, że wszyscy Żydzi mają zginąć, ponieważ Mordacheusz, czyli tam stryj Estery, nie chciał się przed nim pokłonić. Więc mamy tutaj zagrożenie po prostu istnienia w ogóle całego narodu izraelskiego. I tak naprawdę tutaj Mordacheusz przychodzi do Estery, ponieważ ona jest jedyną osobą, w której on jakby widzi ratunek. Jak pamiętacie, Estera była królową, ale w owych czasach nie można było sobie po prostu tak przyjść do króla bez wezwania. Czyli nawet jeżeli ona była jego królową, to musiała zostać wezwana. Jedyny wyjątek była to sytuacja, kiedy ktoś przyszedł bez wezwania do króla, a król jakby okazując przychylność wobec tej osoby, wyciągał tam, nie wiem, berło chyba w stosunku do tej osoby. Więc co robi Estera? Czyli czytamy od 16 wersetu. Estera mówi do Mordacheusza: idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i poście za mnie. Nie jedzcie ani nie pijcie przez 3 dni, nocą i dniem. Ja także i moje służebnice będziemy pościć, a potem wejdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. Czyli jakby znowu mamy decyzję o poście i to jest post 3-dniowy, bez wody i bez jedzenia, czyli taki dosyć wyczerpujący post z uwagi właśnie na tą wodę, tak? No i wszyscy jakby znamy tą historię, tutaj jakby też po pierwsze Estera zyskuje przychylność króla, czyli zostaje wyciągnięte do berła i ona nie ginie. Po drugie, jakby w swojej mądrości Estera też wierzy, że była prowadzona przez Ducha Świętego i po prostu organizuje tę kolację, na której jakby cały ten podstęp Hamana zostaje królowi ukazany i de facto to on ginie zamiast Mordacheusza, a Mordacheusz zostaje wywyższony. Księga Joela, pierwszy werset 14. prorok mówi, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starców i wszystkich mieszkańców ziemi w domu Pana, waszego Boga i wołajcie do Pana. I dalej, księga Joela 2:12-13. To jest w czasie, kiedy oczywiście Izrael znowu, że tak powiem, nawalił, tak, i odwrócił się od Boga i teraz wołają pamiętanie. Dlatego jeszcze i teraz mówi Pan, wróćcie do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i w lamencie. Rozdzierajcie swoje serca, a nie szaty i nawróćcie się do Pana, waszego Boga, bo on jest łaskawy i miłosierny, nie skory do gniewu i hojny w miłosierdzie i żałuje nieszczęścia. Także jakby tutaj mamy wyzwanie od samego Boga, tak, przez proroka, ale... Bóg mówi, żebyście pościli i pościli jakby swoim sercem. I tutaj, co jest ważne, że rozdzierajcie swoje serca, a nie szaty. Jakby Bogu nie chodzi o to, żebyśmy robili to na pokaz dla ludzi, tak? Tylko chodzi o faktycznie ukorzenie się przed Bogiem. I post jest jakby elementem ukorzenia się przed Bogiem. Jakby w ogóle chyba nie pamiętam, jak jest to słowo hebrajskie na post, ale generalnie on oznacza tak jakby właśnie affliction, jak to słowo angielskie przetłumaczyć. Takie ukorzenie swojego ciała, takie przygnębienie ciała, tak? Przygnębienie ciała. To mniej więcej oznacza post. Kolejny przykład, kiedy de facto post przynosi wybawienie dla całego miasta, bo chodzi o Niniwę, kiedy Jonasz został wezwany do Niniwy, to czytamy. Jonasza 3. Wtedy słowo Pana doszło do Jonasza po raz drugi mówiące: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuje. Wstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi. Jonasz zaczął chodzić po mieście i ile mógł przejść w jeden dzień i wołał: po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego. Doszła bowiem ta sprawa do króla Niniwy i powstał z tronu i zdjął z siebie płaszcz, po czym oblekł się w wór i siedział w popiele. I tak dalej rozkazał ogłosić, że ludzie i zwierzęta, woły i owce niech nic nie jedzą, czyli nawet zwierzęta tutaj zostały włączone w post. Niech się nie pasą i wody nie piją, ale ludzie i zwierzęta niech się okryją worami, niech gorliwie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swojej złej drogi i od grabieży popełnionej swoimi rękami. Kto wie, czy Bóg się nie odwróci, nie pożałuje i nie odstąpi od zapalczywości swego gniewu, abyśmy nie zginęli. I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi i pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić, a nie uczynił. Także widzimy tutaj po prostu ukorzenie całego miasta, tak? I ratunek od Boga. I znowu mamy ten element postu, tak? Nie jest to samo ukorzenie się sercem, nie jest to nawet tylko wołanie do Boga, ale jest post. Czyli jest ukorzenie się ciała po to, aby po prostu jakby stanąć w miejscu bliżej Boga, tak? Ukorzyć się przed Nim. Co jeszcze ciekawe jest, w księdze Daniela, jak pamiętacie, Daniel został wrzucony do lwiej jamy, ponieważ cały czas modlił się do Boga mimo dekretu, który został wydany przeciwko modlitwom do innych bogów niż babilońskich. I co jest ciekawe w tym rozdziale, że Daniel został wrzucony do tej jamy i teraz mamy taką sytuację, kiedy Daniel w księdze Daniela w 6 wersecie, rozdziale, przepraszam, 16-23 werset. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Ale jak pamiętacie, tam w ogóle król jakby kochał Daniela, tak? To był jego najwyższy namiestnik i on po prostu darzył go ogromnym szacunkiem, natomiast został trochę usiedlony tym swoim dekretem, ponieważ nie spodziewał się, że de facto ten dekret spowoduje to, że będzie musiał akurat Daniela narazić na śmierć. Ponieważ ten dekret tak naprawdę wynikał z zazdrości opozycję Daniela od innych tych wszystkich namiestników, którzy nie chcieli go widzieć aż tak wywyższonego. A król powiedział do Daniela: twój Bóg, któremu nieustannie służysz, on wybawi cię. I przyniesiono kamień i położono go na otworze jamy. A król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich książąt, aby dekret wydany przeciwko Danielowi nie był zmieniony. Następnie król, czyli wcale nie Izraelita, tak? Następnie król poszedł do swego pałacu i pościł przez całą noc. Nie dopuścił do siebie niczego, co mogłoby go weselić, i sen odszedł od niego. Potem król wstał bardzo wcześnie o świcie i spiesznie poszedł do lwiej jamy. A gdy się zbliżył do jamy, zawołał do Daniela żałosnym głosem. Król zapytał: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swego anioła, który zamknął paszczę lwom, aby mi nie wyrządziły żadnej szkody, dlatego że przed nim znalazła się we mnie niewinność. Owszem, również przed tobą, królu, nic złego nie uczyniłam. Wtedy król bardzo się ucieszył, rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. I tak dalej. Także to, co mnie zaskoczyło, to było, że nawet po prostu król babiloński, tak, pościł i Bóg odpowiedział. Bóg odpowiedział po prostu na jego post, jakby wybawiając Daniela. No możemy oczywiście próbować zaprzeczyć, powiedzieć, że po prostu Bóg wybawił Daniela, bo Daniel mu wiernie służył i tak dalej, ale ja wierzę, że ten post po prostu króla również miał tutaj znaczenie. I dalej w księdze Daniela, tym razem w 10 rozdziale, tutaj będziemy czytać trochę dłuższy fragment, tutaj też jest, to są ważne rzeczy, o których chciałabym wam powiedzieć. Czyli za czasów panowania Cyrusa, króla Persji, to jest właściwie początku rozdziału, zostało objawione słowo Danielowi, któremu nadano imię Belteszazar. To słowo było prawdziwe i zamierzony czas był długi. Zrozumiał to słowo, bo otrzymał zrozumienie w widzeniu. W tych dniach ja, Daniel, byłem smutny przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznego chleba, mięsa i wina, nie brałem do ust i namaszczałem się olejkiem, aż wypełniły się 3 tygodnie. Czyli 3 tygodnie Daniel pościł. Nie wiem, czy to był pełen post, w sensie, czy on tylko pił, ale na pewno odmówił sobie pewnych rzeczy, czyli nie jadł chleba, mięsa i wina, nie namaszczał się olejkiem, czyli była to jakaś forma postu, tak? Jak później powiem, formy postu mogą być różne, to nie musi być post całkowity od jedzenia. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem rzeki, to jest Hideker, i podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto stał pewien mąż ubrany w lnianą szatę, a jego biodra były przepasane czystym złotem z ufas. Jego ciało było jak z berylu, jego oblicze z wyglądu jak błyskawica, jego oczy jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak blask wypolerowanej miedzi, a dźwięk jego słów jak głos tłumu. Tylko ja sam, Daniel, miałem to widzenie. Mężczyźni, którzy byli ze mną, nie mieli tego widzenia. Ale wielki strach padł na nich, bo uciekali, aby się ukryć. A ja sam zostałem i miałem to wielkie widzenie, ale nie pozostało we mnie siły. Moja uroda zmieniła się i zepsuła, nie miałem żadnej siły. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów. A gdy usłyszałem dźwięk jego słów, upadłem na twarz w głęboki sen twarzą ku ziemi. I oto dotknęła mnie ręka i podniosła mnie na moje kolana i na dłonie moich rąk. I powiedział do mnie: Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie, i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stanąłem drżąc. Wtedy powiedział do mnie: nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, kiedy wziąłeś sobie to do serca, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na twoje słowa. I to, co jest dla mnie ważne w tym wersie, jest to, że tak naprawdę Bóg już pierwszego dnia, kiedy Daniel się ukorzył, kiedy zaczął pościć, tak naprawdę wysłał odpowiedź. Czyli jakby nie czekał, nie sprawdzał, czy Daniel po prostu wytrzyma w tym swoim poście, czy nie wytrzyma, tylko jakby to ukorzenie się i ta decyzja o poście już spowodowała działanie Boga, czyli wysłanie anioła do pomocy. I tam, jak dalej będziecie czytać, to anioł musiał jeszcze jakby po drodze walczyć z księciem Persji, ale ostatecznie przybył z ratunkiem i przybył z objawieniem dla Daniela. Także jakby kolejny raz widzimy tutaj, że po prostu post absolutnie wywołuje reakcję ze strony Boga. On jakby docenia to, że my odmawiamy sobie pewnych rzeczy, i jakby jest decyzja, jest post i jest po prostu uwolnienie niebieskiego potencjału. Kolejny fragment to jest w księdze Ezdrasza, rozdział 8, 21-23. I to jest sytuacja, kiedy Izrael jest w niewoli babilońskiej, ale dostają pozwolenie.
8:21-23.
Ezdrasza 8:21-23. Czyli dostają pozwolenie od króla, żeby wrócili do Jerozolimy, żeby odbudowali świątynię. I oni tam gromadzą ogromne skarby, tak, żeby je przewieźć na miejsce. I wtedy czytamy. Wtedy tam nad rzeką Achawa ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i abyśmy uprosili u Niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o żołnierzy i jeźdźców, aby nas w drodze ratowali przed wrogami, ponieważ powiedzieliśmy królowi: ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy Go szukają dla ich dobra, ale jego moc i gniew przeciwko wszystkim, którzy go opuszczają. Pościliśmy więc i prosiliśmy o to naszego Boga, a on nas wysłuchał. Także mamy sytuację, kiedy oni po prostu wracają do Jerozolimy, po prostu z olbrzymim dobytkiem, z majątkiem. Ja już tutaj nie wymieniałam, ile tam tego złota i srebra było, ale to naprawdę był duży majątek. Właściwie bez żadnej ochrony, tak? Żadnej naturalnej ochrony, ponieważ on uznał, że jeżeli powie królowi, że prosi o ochronę, to tak naprawdę twierdzi wtedy, że jakby jego własny Bóg nie jest w stanie go ochronić, tak? Ale zobaczcie, że oni po prostu pościli i prosili Boga. Czyli kolejny element, kiedy tutaj po prostu Bóg wpuszcza nadnaturalną ochronę, żeby chronić swój lud po tym jak poszczą. Kolejny fragment, Dawid, Psalm 109, werset 24. Czy Dawid pościł? Na pewno znamy sytuację z Dawidem, kiedy po prostu jego dziecko umiera i on pości, ponieważ Bóg zapowiada śmierć jego dziecka, tak? I on pości w momencie, kiedy się o tym dowiaduje. Niestety dziecko umiera, ale inna sytuacja, tutaj mamy w Psalmie 109, 24. Dawid pisze: moje kolana słabną od postu, a moje ciało wychudło bez tłuszczu. Jakby widzimy tutaj, że Dawid też pościł. To nie było nic niezwykłego, tak? Nie pościł tylko w sytuacji, kiedy wołał o swoje dziecko, ale po prostu pościł w sytuacjach, kiedy był zagrożony, kiedy po prostu jego nieprzyjaciele na niego polowali, kiedy walczył po prostu z Saulem i mimo, że on po prostu był wierny swojemu królowi, to po prostu musiał żyć w momencie zagrożenia. I teraz pytanie. Nowy Testament, co mówi o poście, więc ja bym teraz już przeszła do Nowego Testamentu.
Ten psalm był 109?
Psalm 109, 24. Ewangelia Mateusza 3:4. I czytamy o Janie Chrzcicielu. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i nóg leśny. Jak wiemy, po prostu Jan mieszkał na pustyni i jadł szarańcze i miód leśny. No i teraz tak, ja uważam, że to jest post, tak? Ponieważ normalny człowiek nie żyje na szarańczy i miodzie leśnym. Jest to...
Chyba, że jest misiem puchatki.
No miś tylko na miodzie.
Tylko na miodzie jeszcze gorzej.
No dobrze, ale Jan jakby właśnie pościł. Czyli po prostu świadomie wyzbył się pewnych przyjemności życia, tak, do tego, żeby po prostu przygotować do swojej służby. I dla mnie to jest kolejny aspekt tego, jakby, czym może nam pomóc post, tak, czyli w przygotowaniu się do swojego powołania, do służby. W jaki sposób po prostu Bóg buduje naszego ducha, stawia naszą tożsamość przez post, ponieważ pościł Jan. I jak wiemy, oczywiście pościł też Jezus, czyli sam Bóg, który stąpił na ziemię, pościł przez 40 dni. I teraz, jeżeli pójdziemy do Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, od 1 wersetu.
Łukasza?
Łukasza, tak. Znaczy ten opis jest w wielu Ewangeliach, ale akurat tutaj wzięłam Łukasza 4, od 1 wersetu. Czy mamy Jezusa, który jest Bogiem, który właśnie został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i nad którym Bóg wypowiedział słowa: to jest mój syn umiłowany, mój umiłowany, w którym mam upodobanie, na którego zstąpił Duch Święty, więc on jakby nie potrzebuje się pościć do tego, żeby walczyć o miłość Boga, tak? Bo właśnie Bóg zamanifestował pełną miłość po prostu nad Jezusem i dał mu Ducha Świętego. A mimo wszystko Jezus jest wiedziony na pustyni i to przez Ducha Świętego. I teraz czytamy od 1 wersetu. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony był przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Po 40 dniach poczuł głód.
To fajnie.
Ja się zawsze uśmiecham, jak to czytam. Bo te słowa chyba nie do końca zostały przetłumaczone z hebrajskiego. Myślę, że tam musi być jakiś inny wyraz użyty, ale myślę, że był po prostu niesamowicie głodny, tak? Po 40 dniach. Ale jak wiecie, po prostu Jezus przeszedł ten kuszenie diabła. Bo moim zdaniem właśnie ten 40-dniowy post był jakby przygotowaniem do jego służby. Tak jak powiedziałam, mimo że Jezus był przekonany o miłości, o tym, że Ojciec go kocha, był namaszczony już Duchem Świętym, to mimo wszystko potrzebował po prostu tego 40-dniowego postu, żeby przygotować się do służby, którą miał pełnić na ziemi. Ja nie wierzę, że po prostu to było tylko takie pokazanie coś diabłu, tak? Że to było pokazanie na zasadzie jestem słaby, ale i tak przetrzymam to kuszenie. To kuszenie tak naprawdę pokazało i to przetrzymanie kuszenia pokazało, jaka była kondycja, jaka była tożsamość Jezusa zbudowana po tym, jak został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i po tym, jak po prostu przez 40 dni na pustyni rozmawiał z tatą i pościł i modlił się. I żeby było ciekawiej, to tutaj w wersecie 14, też Łukasza 4,14 czytamy: i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Czyli zobaczcie, najpierw w wersecie 1,2 było napisane, że Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordany i był wodzony w mocy Ducha po pustyniu, ale jak powracał, to już powracał w mocy Ducha, tak? Czyli po prostu ja tutaj widzę dodatkowo ten element mocy, czyli Bóg po prostu go wzmocnił, wyposażył w moc, na naturalną moc, która pozwoliła mu po prostu prowadzić tą służbę. I ja też wierzę, że po prostu kiedy my pościmy, to dostajemy to samo, tak? Bóg kocha nas tak samo przed postem, jak i po poście. Dokładnie tak samo, tak? Bóg kocha nas tak samo, czy pościmy, czy nie pościmy. Ale ja wierzę, że po prostu post daje duchową moc. Że jakby walcząc ze swoim ciałem, ze swoimi naturalnymi skłonnościami do tego, żeby sprawić sobie przyjemność, żeby zaspokoić pragnienie ciała, to po prostu budzi, że to po prostu w jakiś sposób wzmacnia naszego ducha, że to duch panuje wtedy nad nami, znaczy duch panuje nad ciałem, a nie odwrotnie. Kolejny werset to jest Mateusza 9, rozdział 9, werset 14-15. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? Przyszli do Jezusa, tak? I powiedział im Jezus, czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec, ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany i wtedy będą pościć. Czyli co tutaj widzimy, tak? Jan i jego uczniowie pościli. Pościli, ponieważ oni przygotowali drogę dla Jezusa, oni jakby przygotowywali serca dla Boga, natomiast uczniowie Jezusa, kiedy Jezus był z nimi, nie pościli. I Jezus im mówi, oni muszą teraz pościć, ponieważ oni mają po prostu mnie przy sobie, oni mogą mnie dotknąć, oni widzą moją moc, tak? Oni nie potrzebują tego teraz. Ale w momencie, kiedy ja odejdę, będą pościć. I Jezus mówi, będą pościć, tak? Może, nie mówi, może będą pościć, albo nie muszą pościć, bo mnie znają, tak? Powiedział, że będą pościć. Czyli jakby widzimy, że w momencie, kiedy oni byli w takiej naturalnej nawet bliskości z Jezusem, naturalnej, ale ja wierzę też duchowej, to po prostu nie musieli pościć, ponieważ mieli to przy sobie, tak? W momencie, kiedy Jezus jest z nami duchowo, ale nie ma go tak naturalnie, potrzebujemy się coraz bardziej przybliżać do Niego i post po prostu to powoduje. I teraz jest taki fragment, którego też do końca wcześniej chyba nie rozumiałam i tak naprawdę po tym studium dopiero zaczęłam trochę bardziej go rozumieć. W Ewangelii Mateusza, rozdział 17, wers od 15-21. I to jest ten fragment, kiedy uczniowie nie mogli wypędzić demona, ten słynny fragment. Czyli czytamy Mateusza 17, wers od 15. I powiedział, Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkany i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do swoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiedział, o pokolenie bez wiary i przewrotne. Jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Zgromił Jezus tego demona i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy. Wtedy uczniowie podszedłszy do Jezusa zapytali go na osobności. Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? A Jezus im odpowiedział, z powodu waszej niewiary. Zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce i przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe, lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I ten fragment zawsze był dla mnie taki trochę, nie do końca go rozumiałam, tak? Bo Z jednej strony Jezus mówił wcześniej do uczniów, że daje wam po prostu moc, żebyście mogli wyganiać demony i oni to robią, a tutaj po prostu napotykają dziecko, które ma demona i nie są w stanie tego demona wygonić, tak? I jeszcze dostają opiernicz od Jezusa, tak? Po prostu, której przy ludziach opiernicza i mówi, wy ludzie bez wiary, tak? Ja nie do końca trafiłam jakby pojąć, dlaczego oni mogli wygonić tego demona, a Jezus za chwilę po prostu jednym słowem go wygania, tak? I wcale nie pości, chociaż później mówi, że ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę i post. Więc ja wierzę, że jakby, jeżeli pamiętamy ten poprzedni fragment, kiedy Jezus mówi, że moi uczniowie nie muszą teraz pościć, bo są ze mną, czyli ja zakładam, że oni po prostu faktycznie nie pościli, tak? Nie, że nie pościli w tym momencie, kiedy uczniowie Jana przyszli, oni po prostu nie pościli, tak? Ale wiemy, że Jezus pościł, że Jezus przez post był w takim miejscu, że po prostu on był w stanie wygonić tego demona. Ja wierzę, że Jezus pościł nie tylko przez te 40 dni, chociaż nie jest to napisane dalej w Biblii. Ale widzimy, że uczniowie, którzy nie pościli, nie byli w stanie wygonić tego demona, a Jezus, który pościł, wygonił go słowem, tak? Czyli jakby jego serce było w innym miejscu niż jego wiara była w innym miejscu niż wiara uczniów w tym momencie. Prawda jest taka, że oni nie pościli, nie mogli tego zrobić, a Jezus pościł i mógł to zrobić. Więc ja jednak mimo wszystko wierzę, że po prostu moc w pewnych przypadkach, w pewnych, nie wiem, w przypadku niektórych może sił demonicznych, niektórych sytuacji, niektórych grzechów, sama modlitwa po prostu nie wystarcza. Że potrzebujemy też ukorzyć się, przyjść i po prostu, że tak powiem, złamać swoje ciało. I ja to też mówię na podstawie jakby wielu świadectw, które słuchałam podczas przesłuchiwania różnych kazań. Nie chciałam tutaj wchodzić bardzo w kazania, wolałam iść nauczanie biblijne, ale słuchałam wielu kazań o poście i bardzo wiele osób mówiło, że przeszło rzeczy, których nie mogło przejść samą modlitwą, ale w momencie, kiedy włączyli jakby do modlitwy post, to te rzeczy zostały złamane. Te rzeczy zostały złamane i podobało mi się takie jedno słowo, które właściwie wczoraj jakoś tak nawet zobaczyłam na YouTubie. I było to takie doświadczenie pastora, właściwie rabina, który jest chrześcijaninem, czyli nawrócony rabin. I on miał taką sytuację, kiedy modlił się przez rok o pokój. Miał po prostu niepokój w duszy i modlił się do Boga o pokój Boży, o szalom, tak? I modlił się przez rok. I przez rok się modlił i w ogóle nie widział żadnego przełomu. Ciągle czuł gdzieś jakiś niepokój. I w którejś nocy miał taki sen czy widzenie, że czuł właśnie, że pokój Boży zaczął przychodzić do niego falami. I że przychodził ten Boży pokój, a jednocześnie zobaczył po prostu Jezusa, którego prowadził przez las i on wiedział, że Jezus prowadzi go w miejsce spotkania ze sobą. I tak i cały czas ten pokój Boży gdzieś tam rezonował w nim. Ale jednocześnie dostał drugi obraz, jakby on to dokładnie powiedział, że tak jakby jego duch i rozum zostały rozdzielone i widział to spotkanie w lesie na polanie, gdzie było jakieś tam krzesło, gdzie miał się zaraz spotkać z Jezusem, a jednocześnie zobaczył kawałek pizzy. I była to pizza, która po prostu, i on po prostu w tym śnie, czy tam w widzeniu, w tym śnie czy w widzeniu po prostu on czuł zapach tej pizzy i on mówił, że to była najlepsza pizza, jaką on po prostu kiedy, on wiedział, że ten kawałek pizzy to jest najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadł. I on powiedział coś takiego w tym widzeniu czy tam śnie, nie wiem dokładnie co to było. Powiedział tak, to Boże, ja zaraz przyjdę na to spotkanie, tylko po prostu trochę zjem tej pizzy, bo czuł głód, nie? I w tym momencie, kiedy on podjął tę decyzję, wszystko zniknęło, po prostu Boży pokój odpłynął. I on po prostu nie wiedział w ogóle o co chodzi. Dlaczego? Co się stało? Co takiego źle zrobiłem, tak? Dlaczego to wszystko odeszło? To było tak super, nie? I Bóg mu pokazał, że jakby jego ciało zdominowało ducha. Czyli on zamiast iść na spotkanie z Bogiem, wybrał po prostu pożywienie dla ciała. I on po prostu zaczął, dostał gdzieś tam prowadzony słowami Ducha Świętego, dostał objawienie, on zaczął pościć. Zaczął pościć i wtedy jakby ten pokój Boży do niego przyszedł. Ale jakby w pierwszym momencie wybrał źle, ponieważ wybrał najpierw zaspokojenie ciała, tak? I teraz tak. Znaczy jakby widzicie przez cały Stary Testament i też Nowy Testament, że to nie było coś takiego, co się działo od czasu do czasu, że to była normalna praktyka, tak? Nawet w Jom Kippur Żydzi poszczą. I to było coś normalne, to było normalne jakby i życiu tak zwanym religijnym, czy w życiu później wierzących. I teraz dlaczego jakby mamy pościć? Dlaczego mamy pościć? I nie robimy tego na pewno z takiej motywacji, że chcemy sobie zasłużyć na miłość Boga, bo tak jak już powiedziałam, po prostu Bóg kocha nas tak samo, niezależnie od tego, czy pościmy, czy nie pościmy. Nie będzie kochał nas bardziej, jeżeli będziemy więcej pościć, a nie jeżeli nie będziemy w ogóle pościć. Na pewno nie jest motywacją do postu...
Schudnięcie.
Schudnięcie, tak. Jakby no, przy okazji tak sobie poposzczę, trochę schudnę, a jednocześnie zrobię coś dla Boga, tak? Jeżeli w ogóle myślimy w ten sposób... Czy chudnięcie jest efektem postu, tak? To jest naturalne, tak? Bo tak jesteśmy zbudowani, ale jeżeli twoją motywacją jest takie trochę oszukanie Boga, to nie będzie z tego duchowych efektów. Może stracisz parę kilogramów, ale szczerze po prostu Bóg ci nie odpowie, nie da ci żadnego przełomu, nie przyjdzie ci, nie będziesz bliżej Boga, będziesz chyba dalej Boga w tym momencie.
I
efekt jojo. Tak, nie jest efekt jojo, tak? Będziesz i jeszcze to zajesz, tak. I teraz tak, czyli jakby patrząc na te fragmenty, które przytoczyłam, możemy mieć kilka wniosków, jakby dlaczego pościmy, tak? Czyli po pierwsze, post buduje lub odbudowuje naszą intymność z Bogiem, czyli rośnie w nas głód Boga, tak? Mamy naturalny głód, ale jednocześnie robimy to z głodu za Bogiem, tak? Czyli kiedy nie czujesz Boga w swoim życiu, to zacznij pościć. Kiedy czujesz obecność Boga w swoim życiu, zacznij pościć, będziesz czuł jej więcej. Ja nie uważam, że jeżeli pościsz i poczujesz Boga, to możesz przestać, tak? Ja uważam, że zawsze jest Bogu więcej, Bóg jest po prostu nieograniczony i jeżeli zatrzymujemy się na pewnym etapie tylko dlatego, że poczuliśmy jakieś miłe dotknięcie Boga przez moment, że to już powinien być koniec. Ja nie mówię, że mamy się po prostu zachować jak religijni ludzie, ale ja wierzę, że po prostu post powinien być stylem życia, bo nie jesteśmy jeszcze tak... Bogu jesteśmy doskonali, ale wiem, że tak naturalnie nie jesteśmy doskonali i naprawdę zawsze możemy dużo więcej odkryć Bogu, niż nam się wydaje, że już odkryliśmy. Post przynosi przełomy w bitwach i w sytuacjach trudnych do rozwiązania ludzkimi siłami, czyli uruchamia zastępy Pana, tak? Uruchamia aniołów, którzy walczą za nas. To tak jak widzieliśmy, jak Izraelici walczyli z Beniamitami czy z Filistynami. Bóg po poście przynosi nam naturalne wybawienie. Czyli nawet nie to, że oni zwyciężają w tej bitwie swoimi naturalnymi siłami, po prostu tam Pan jest powiedziane, że Pan walczył za swój lud. Post przynosi objawienia, tak? Choćby to, jak Mojżesz odebrał 10 przykazań. Czyli jeżeli chcesz mieć objawienia w swoim życiu, jeżeli chcesz po prostu mieć większe objawienie Słowa Bożego, większe objawienie po prostu serca Bożego, to ja cię zachęcam do tego, żebyś pościł. Post przynosi ochronę. Bo tak jak widzieliśmy w tej księdze Ezdrasza, kiedy Izraelici z całym skarbem wędrują do Jerozolimy, przez całą drogę po prostu Bóg ich ochrania w naturalny sposób. Czy Daniel w jaskini został tak naprawdę wybawiony przed śmiercią czy Estera, tak? Czyli Estera, czyli wybawienie przez Boga całego ludu po trzydniowym poście. Post otwiera drzwi powołania i służby, tak? Czyli Jezus pościł, Jan Chrzciciel pościł i w Dziejach Apostolskich też mamy powiedziane, że w momencie, kiedy oni wyruszali, oni pościli. Nie zapisałam sobie tutaj tego fragmentu. Ale jest tam taki fragment, kiedy po prostu oni wyprawiali po prostu uczniów, kiedy wyprawiali się na głoszenie Ewangelii, to po prostu pościli. Post przełamuje moce ciemności, czyli tak jak tutaj w tym fragmencie z Mateusza, demony wyganiane za pomocą postu i modlitwy. Czytałam, słuchałam wiele fragmentów różnych kazań, które mówiły o tym, że post przełamuje takie powtarzające się grzechy. Że ludzie nie radzili sobie, nie wiem, z pornografią, ludzie nie radzili sobie z bulimią i w momencie, kiedy zaczęli pościć i modlić się, to zostało przełamane. Że tutaj się wyzwalamy jakieś po prostu dużo większe jakby, nie wiem, dużo większa łaska, przełamane są moce ciemności takich grzechów, albo pokoleniowych grzechów, że po prostu Bóg w jakiś sposób uwalnia nas od tych grzechów, jeżeli modlimy i pościmy się. Post jest uniżeniem się przed Panem. Na przykład, jeżeli czytamy na trzy fragmenty psalmów, Psalm 35:13. Lecz ja, gdy oni chorowali, wkładam wór pokutny, umartwiam posty moją duszę i moja modlitwa wracała do mojej piersi. Czyli tutaj znowu mamy fragment, kiedy Daniel po prostu jest otoczony przez swoich nieprzyjaciół, mimo wszystko zostaje wybawiony przez Boga, przez to, że ukaże się przed nim. Psalm 69:10. Płakałam i umartwiałam postem swą duszę, a stało się to moją hańbą. W sensie nie stało się jego hańbą przed Bogiem, tylko ludzie go tak postrzegali, tak? Ale on był wyratowany przed Bogiem. Jakuba 4:10. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy, tak? Post jest uniżeniem. Nie możemy temu zaprzeczyć. Jest to uniżenie, zaprzeczenie się swojej cielesności i Bóg obiecuje, że nas wywyższy. I teraz tak, tak jak pamiętacie, jak czytałam na samym początku o tym, w tym fragmencie z Mateusza, tam jest napisane, może ja cofnę się tutaj, żeby przeczytać ten fragment. Mateusza 6:16-18. Ale ty, gdy pościsz, namaś swą głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Czyli jak widzimy, jeżeli pościmy, nie robimy tego na pokaz, nie robimy tego dla ludzi, robimy to dla Boga, po to, żeby przewalczyć pewne rzeczy, po to, żeby być bliżej Boga, to Bóg obiecuje nam nagrodę. Jest napisane, że odda nam ją jawnie. I ja wierzę, że jeżeli po prostu tak jest napisane w Słowie, to Bóg traktuje to dosłownie. Czyli jaka to jest nagroda, to nie jest napisane. Ja wierzę, że najlepszą nagrodą to jest być bliżej Boga, tak? Ale ja nie wiem, jaka to jest nagroda. Może ta nagroda jest inna dla każdego z nas, ale jest obietnica nagrody. Jakby nie robimy, może nie pościmy dla obietnicy nagrody, motywacja powinna być taka, że jednak chcemy być bliżej Boga, chcemy, aby nasze serce się zmieniło, a nią wszystko jest ta obietnica. I Bóg tak zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Jak mamy pościć? I w tym fragmencie w Ewangelii Mateusza, właściwie od wersetu 1-18, tam jest mowa o takich trzech elementach aż do momentu postu. Czyli mamy tam jest mowa o dawaniu, o tym, że mamy dawać, że mamy błogosławić innych. Później jest fragment o modlitwie, czyli że mamy się modlić, wołać do Boga. I później jest post. I to są takie trzy elementy. Tak jak my w Kościele bardzo często jesteśmy, już jakby wiemy, że mamy dawać, tak? Wiemy, że mamy dawać dziesięcinę, więc wiemy, że jesteśmy błogosławieni, jeśli błogosławimy innych. To jest dla nas bardzo takie oczywiste. Wiemy, że mam się modlić, tak? Się modlimy, różnie to bywa, tak? Ale generalnie wiem, że mam się modlić i raczej się modlimy. Ja wiem, że się modlimy, tak? Ale tam zaraz po tych dwóch rzeczach, o których bardzo często mówi się w Kościele, jest o poście, tak? Czyli to nie jest jakby coś, co powinno się wydarzać raz na ruski rok, kiedy po prostu naprawdę nam się wszystko wali. Uważam, że to jest naturalne, że to jest tak naturalne jak modlitwa, tak? Nie jesteśmy w stanie pościć codziennie, ale jesteśmy w stanie pościć, mieć taki styl życia, w którym pościmy. I tak jak jest napisane również w tym fragmencie, post nie jest rzeczą, która ma nas wywyższyć wobec ludzi. Czyli nie robimy postu na pokaz. Nie robimy postu, nie ogłaszamy wszystkim, że akurat jesteśmy na poście i nie smucimy się biblijnie, nie rozdzielamy swoich szat, tak? Jesteśmy na poście, robimy to dla Boga, robimy to dla duchowej nagrody, tak? A nie do tego, żeby po prostu ludzie mówili, że jesteśmy tacy bliscy Boga. Po prostu nie robimy tego. Ja nie mówię, że ty możesz nie powiedzieć, że tak, że pościsz. Jeżeli na przykład jesteś na poście tygodniowym i przyjechałeś na spotkanie, tak, chrześcijańskie, ktoś cię częstuje.
To tyle jedzenia, czy?
I ktoś cię częstuje, I ktoś cię częstuje, to ty tam się nie musisz krygować, jak to zrobić, żeby nie powiedzieć, że jestem na poście, tak? To bez przesady, tak? Można powiedzieć, nie wiem, poszczę, tak? Ale chodzi o to, że. Nie chodzi o.
Można powiedzieć, poszczę.
Tak właśnie nie można powiedzieć. Marek zaprezentował, tak? Nie wywyższamy się jakby. Znaczy możemy to zrobić, tak? Tylko tak jak jest napisane w tym fragmencie, odbieramy w tym momencie swoją nagrodę. Czyli odbieramy uznanie od ludzi, tak? Wow, ale jesteś święty, ale jesteś super, tak? Ale wtedy już tracimy tą nagrodę od Boga. Ja wierzę, że po prostu należy traktować to dosłownie. Jak jeszcze nie pościmy? I tutaj bym poszła znowu do Biblii, I otwórzcie sobie Izajasza 58 rozdział od 2 do 9. Izajasza 58, 2, 9. Mimo, że szukają mnie każdego dnia i chcą poznać, to mówi Bóg, mimo, że szukają mnie każdego dnia i chcą poznać moje drogi, niczym naród, który czyni sprawiedliwość i nie opuszcza sądu swego Boga. Pytają mnie o sądy sprawiedliwości i pragną zbliżyć się do Boga, mówiąc, czemu pościmy, a tego nie widzisz? Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz? Oto w dzień waszego postu wykonujecie swoją wolę i żądacie wykonywania wszystkich prac. Oto pościcie dla kłótni i sporów i aby bić niegodziwą pięścią. Nie poście tak, jak robicie dzisiaj, aby wasz głos był słyszany w górze. Czy to jest ten post, który wybrałem? Dzień, w którym człowiek trapi swoją duszę, żeby zwiesić swoją głowę jak sitowi i słać sobie posłanie z wora i popiołu. Czyż to nazwiesz postem dniem przyjemnym dla Pana? Czy nie to jest postem, który wybrałem? Rozerwać więc niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo, dzielić swój chleb z głodem i ubogich, wygnańców prowadzić do swego domu, a widząc nagiego przeodziać go i nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem. Wtedy twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą i chwała Pana będzie za tobą. Wtedy będziesz wzywał, a Pan wysłucha. Zawołasz, a On powie, oto jestem. I tak dalej, i tak dalej. I z tego fragmentu widzimy, że jakby po pierwsze Boga nie interesuje jakby post, tak jak powiedziałam, przed ludźmi na pokaz. I jakby... Sam post jako post nie jest dla Boga ważny, jeżeli za tym nie idzie tak naprawdę ukorzenie serca. Czyli jeżeli pościmy, ale jednocześnie jesteśmy skłóceni naokoło z wszystkimi, jeżeli po prostu grzeszymy, jeżeli kłócimy się z innymi, to nie jest dla Boga post, bo post jest jakby postawą serca. Czyli oprócz tego, że nie jemy i oprócz tego, że jakby idziemy do Boga i szukamy Boga, to po prostu robimy też porządek ze swoim sercem, czyli robimy po prostu, nie wiem, wybaczamy, jakby żegnamy się ze swoimi grzechami, tak? Inaczej to nie ma sensu, ponieważ wtedy to jest tylko dieta tak naprawdę, bo Bogu nie chodzi o to, żebyśmy nie zjedli jeden dzień czy trzy dni, tak? Bo jedzenie samo w sobie nie jest niczym złym, natomiast Bóg widzi twoje serce. Jeżeli ty pościsz, czyli nie jesz, ale de facto nic się w twoim sercu nie zmienia, to taki post nie ma żadnego sensu, nawet jeżeli nie ogłaszasz go naokoło. Nawet jeżeli nie mówisz ludziom, że pościsz, tylko po prostu pościsz w cichości, ale de facto twoje serce jest w ogóle daleko od Boga, to taki post nie ma dla Boga znaczenia. I czym mówi Bóg, że jest post? Bóg mówi, że post jest po to, aby rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno ucieśnionych i połamać wszelkie jarzmo. Czyli dla Boga po prostu post jest narzędziem walki duchowej, ale ono musi być prawdziwe, tak? Jeżeli nasze serce nie pości też w pewien sposób, to moim zdaniem to nie przynosi żadnego efektu. Kolejny werset, Jeremiasza 14, od 10 do 12. Jeremiasza 14, 10, 12. Tak mówi Pan o tym ludzie. Tak kochają błądzić, swoich nóg nie powstrzymają. Dlatego Pan nie ma w nich upodobania. Teraz wspomina ich nieprawość i nawiedza ich za ich grzechy. Potem Pan powiedział do mnie, nie módl się o dobro tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich wołania, a gdy będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie przyjmę tego, ale wytracę ich mieczem, głodem i zarazem. Także widzicie, po prostu to jest trochę tak, jak tutaj powiedziałam wcześniej. Jeżeli pościmy, ale tak naprawdę nie jesteśmy sercem, nie chcemy się zbliżyć do Boga sercem, to Bóg nie wysłuchuje takiego postu. To jest po prostu wtedy dieta, tak? Nic On nam nie da. Także bądźmy uczciwi przed sobą i nie mówmy, że jeżeli po prostu odmówimy sobie jedzenia przez 3 dni, przez tydzień, czy nawet przez 3 tygodnie, ale nic nie będziemy chcieli zmienić tutaj, to de facto to nie ma znaczenia dla Boga. Post to jest ukorzenie się serca, tak? To jest szukanie Boga, szukanie po prostu Jego twarzy. To jest połączone z modlitwą, naprawdę ja uważam, że jeżeli pościsz, to de facto powinieneś się odciąć od pewnych rzeczy, które cię oddalają od Boga, tak? Jeżeli masz post, nie wiem, trzytygodniowy czy tygodniowy, to w tym czasie, oprócz tego, że się modlisz i szukasz Boga, to naprawdę możesz zrezygnować, nie wiem, z oglądania kolejnego odcinka serialu, z zaglądania na Facebooka po raz 150, czy tam się coś dzieje, że możemy sobie pewne rzeczy odmówić, tak? Bo w poście chodzi o szukanie Boga, tak? A jeżeli pościmy, nie jemy, ale w międzyczasie szukamy sobie innych zastępczych rozrywek zamiast jedzenia w postaci, nie wiem, social mediów, telewizji czy czegoś innego, to święt twierdzi, że to też nie jest post, że to jest tylko dieta, mimo wszystko. I teraz tak, jakie trochę teraz takie praktyczne informacje. Jakie rodzaje postu widzimy jakby w Biblii, tak? Widzimy post indywidualny, czyli taki, kiedy po prostu dana osoba pości, czyli na przykład post Jezusa, post Jana Chrzciciela, ale widzimy też posty zbiorowe, czyli kiedy cały naród albo całe miasto po prostu poszczą razem. No i w momencie, kiedy mamy post zbiorowy, no to jest oczywiste, że on jest jawny, tak? Bo ponieważ on musi być wtedy jawny.
Uzgodniony.
Jest uzgodniony, prawda? Uzgadniamy, że wspólnie, jako jakaś wspólnota pościmy razem. I tutaj jakby ta zasada, że nie mówimy o tym wśród uzgodnionej wspólnoty, no to nie działa, tak? Chodzi o to, że jeżeli nasz kościół na przykład umawia się, że pościmy i pościmy, to ja jako jedna z osób, która pości, nie idę do moich przyjaciół na przykład spoza kościoła i nie trąbię naokoło, że ja jestem taka święta, się teraz poszczę z moim kościołem przez 3 tygodnie. Ale w ramach kościoła, jeżeli po prostu, to jest naturalne, że wiemy też, że się pościmy. Czyli mamy post indywidualny i zbiorowy. Ja jeszcze myślę, że fajną rzeczą jest, kiedy na przykład mamy sytuację, że nie wiem, ktoś z nas zmaga się z jakimś takim, nie wiem, albo grzechem, albo z jakąś trudną sytuacją, z którą sobie sam nie może poradzić, tak? Czyli na przykład, nie wiem, mamy jakąś ciężką sytuację u naszego przyjaciela. I myślę, że możemy się spokojnie umówić z nim, że on pości, tak? Ale my pościmy razem z nim. Wtedy też to jakby ta zasada takiej jawności postu moim zdaniem nie przekreśla tego, że ten przyjaciel mówi, słuchaj, że mam trudną sytuację, nie mogę sobie poradzić na przykład z tym grzechem, czy możesz ze mną pościć, tak? To jest jakby wtedy w tym kręgu to jest jawne. I uważam, że ja taką rzecz ostatnio zrobiłam z moją przyjaciółką i to w ogóle według mnie super, jakby myślę, że to jakby pomaga też tej osobie, która pości, tak? Że ona jakby czuje w tobie, że ona ma wsparcie, tak? Nie w tobie, jako w tobie, ale w tym twoim poście, ponieważ Bóg odpowiada jakby na post dwóch osób i myślę, że to respektuje.
Mhm. To jest taka solidna prośba, tak? Mhm. Pość ze mną. To jest mocne.
No tak, albo możesz na przykład mieć odwrotną, że ty się deklarujesz, że słuchaj, widzę, że masz ten problem, bo się ktoś z tobą podzielił i powiedział, że ja mogę z tobą pościć, tak? W tą stronę.
Indywidualny
i zbiorowy. I teraz tak. No to jest takie trochę sztuczne, bo ciężko to określić, ale krótkotrwałe i długotrwałe, tak? Jak widzimy, Bóg odpowiadał zarówno na posty 40-dniowe, jak i posty jednodniowe, tak? Albo na posty 3-dniowe. Estera pościła z Izraelem 3 dni, Izraelici przed Beniamitami pościli 1 dzień, Bóg odpowiedział, Jezus pościł 40 dni. Jakby nie wiem, nie mam recepty, ile należy się pościć przed danej sytuacji, tak? Czy jeżeli chcesz się zbliżyć do Boga albo przełamać jakąś sytuację, z którą sobie nie dajesz rady, to ile masz pościć? Nie wiem, zapytaj Ducha Świętego. Według mnie to jest najlepsza metoda. Wydaje mi się, że nie jest dobrze zaczynać swój pierwszy post od 40-dniowego postu, tak? Że można to robić mniejszymi krokami, ale ja uważam, że po prostu musimy się pytać Ducha Świętego tak naprawdę, ile mamy pościć, jak czuć. Albo po prostu, ja czuję, że po prostu Bóg respektuje każdy twój początek, tak? Że to może być jednodniowy post na początek. Ale tak jak widzimy w Biblii, nie jest tak, że Bóg nie odpowiada na post jednodniowy. Bóg odpowiada i to w potężny sposób. I teraz tak, jeszcze jakby powiedzmy to ze względu na to, co jemy, a czego nie jemy, tak? Więc tak, mamy post totalnie ścisły. Tak jak tam w tym fragmencie było, że 3 dni bez jedzenia i bez wody, tak? Czyli nie jemy i nie pijemy i tak ze względów zdrowotnych ten post jest taki najbardziej kontrowersyjny i na pewno nie powinien przekraczać 3 dni, a tak jak słuchałam tych różnych kazań, to de facto lepiej go skończyć nawet na 2 dniach i najlepiej jest jednak zapytać jakby najpierw lekarza, nie? Czy to jest ten, bo nie każdy jest w stanie pościć, tak? Nie w każdej sytuacji zdrowotnej. Więc do 3 dni maksymalnie i moim zdaniem no, trzeba mieć wyraźne prowadzenie Ducha Świętego, żeby robić to tutaj bez wody. Ja bym bardzo chciała mieć potwierdzenie, zanim to zrobiła. Post bez jedzenia, ale z piciem, tak? To jest to, o czym myślimy o poście, tak? Że w ogóle nic nie jemy, ale pijemy najczęściej wodę, ale niektórzy włączają jeszcze inne napoje w zależności od długości postu. I ja uważam, że Bóg respektuje, że jeżeli nie jest to sama woda, natomiast też tutaj bądźmy szczerzy przed sobą, jeżeli po prostu robimy sobie post i tylko pijemy, ale to picie polega na zmieleniu 6 bananów, dodaniu do tego mleka, albo zrobienia sobie kawy z witą śmietaną, no to nie jest post, tak? To nie jest post. To nie jest post. To jest de facto. No, to są
już
nie
trzeba podmienić.
Tak coraz bardziej ściekał pana.
Ja wam powiem tak, mi się wydaje, że tak, jeżeli pijesz wodę, ja mam problem z piciem samą wody, ponieważ mi jest zawsze zimno na poście. Więc ja po prostu muszę pić herbatę, albo po prostu sobie podgrzewam wodę. Nie piję kawy akurat naturalnej w czasie postu, bo kawa jest po prostu moim konikiem. Uwielbiam kawę i to jest świadome odmówienie sobie tej przyjemności, tak? Ale piję jakąś tam zbożówkę jako po prostu element ciepłego napoju. Czasami piję też sok, tak, ale nie zalewam się tymi sokami po prostu od rana do wieczora, tylko na przykład wypiję jeden sok dziennie. Także jakby może to być na wodzie, może to być na pojach, ale po prostu naprawdę nie oszukujemy swojego serca, bo my dobrze wiemy, kiedy pościmy, a kiedy tylko udajemy. Był też post częściowy, czyli post Daniela. Jak pamiętacie, Daniel po prostu odmówił spożywania niektórych pokarmów na dworze króla. I jest coś takiego jak post Daniela. On jest w ogóle nawet ostatnio zauważyłam popularny wśród w ogóle niewierzących, nie chrześcijan, że jest coś takiego jak post Daniela jako dieta.
Chyba w świętami Bożego Narodzenia dużo osób chyba właśnie odstawia mięso, czy się nie daje?
Tak, i że to jest generalnie albo warzywa, albo też czasami niektórzy mówią, że to jest rezygnacja na przykład, nie wiem, z wybranych posiłków w ciągu dnia, czyli na przykład jesz tylko śniadanie przez jakiś czas, tak? Tak to jest tłumaczone, ale najczęściej to jest ten post Daniela, to jest taki, że jesz po prostu tylko warzywa. Nie jesz mięsa, nie jesz jakiegoś tam chleba. I teraz tak, pytanie, czy post to jest zawsze tylko niejedzenie, tak? Czy można pościć na takiej zasadzie, że mój post polega na tym, że przez tydzień nie wchodzę na Facebooka albo nie oglądam telewizji. I uważam, że jest to jakiś rodzaj postu, tak? Bo być może sam widzisz, że niezjedzenie czegoś przez jeden dzień jest dla ciebie łatwiejsze niż nie wejście na Facebooka, tak? Czasami tak jest. Ale z jakiegoś powodu w całej Biblii post wiąże się z niejedzeniem, więc mimo wszystko uważam, że Bóg doceni to, że odstawiasz po prostu social media albo Netflixa na jakiś czas po to, żeby się zbliżyć do Niego i uważam, że też przyniesie efekt, ale uważam, że to nie zastąpi tak na dłuższą metę takiego postu bez odstawienia też jedzenia. Bo jedzenie jest takim jednak czynnikiem, który jest taką pierwszą potrzebą, tak, dla organizmu naturalnie i po prostu wydaje mi się, że musisz też po prostu to robić z jedzeniem, tak, czyli a najlepiej jest, jeżeli po prostu pościsz od jedzenia i jednocześnie odstawiasz te wszystkie, w tym czasie te wszystkie takie rzeczy, które są dla ciebie rozrywką, tak, i wtedy szukasz Boga. I teraz tak, czy to jest zdrowe, tak, czy post jest zdrowy? Znaczy ja uważam w ogóle, że Bóg nigdy nie nakazuje czegoś, co jest niezdrowe dla człowieka. Wszystko, co Bóg daje do człowiekowi, jest zdrowe. Jeżeli Bóg mówi, że mamy pościć, to ja uważam, że post jest też zdrowy przy okazji. Nie tylko w ogóle z uwagi na taki aspekt duchowy, czyli to, co nam przynosi, duchowy sposób, czyli żeby przybliża nas do Boga, ale uważam, że jakby Bóg po prostu traktuje nas całościowo. Ja po prostu wie, że post jest też tak zwana głodówka, powiedzmy to po ludzku, jest też zdrowa dla naszego ciała. A zwłaszcza w tych czasach, kiedy my naprawdę mamy po prostu za dużo jedzenia i po prostu się przekarmiamy. Więc post ci na pewno nie zaszkodzi. Post, z tego co czytałam, do 21 dni post na samych napojach jest w ogóle, wzmacnia organizm. Oczyszcza organizm, wzmacnia. Tak, wzmacnia organizm. Ja w ogóle zamówiłam sobie książkę w ogóle na temat postu, bo zaczęło mnie ten temat interesować, ale tam jest więcej rzeczy. Oprócz oczyszczania organizmu, spadku wagi, to podobno mózg zaczyna lepiej funkcjonować, że aktywizują się jakieś komórki macierzyste, które się przemieniają w neurony i mózg zaczyna lepiej funkcjonować przy poście, że się regeneruje system immunologiczny, że post zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym. W ogóle ja słyszałam o wielu przypadkach, kiedy ludzie podejmując post, to taki post dla Boga, nie po prostu głodówkę ludzką, post dla Boga, leczyli się z wielu chorób, tak? Teraz możemy zapytać, no, znaczy z jednej strony mogło to być po prostu zbudowanie duchowej wiary na wyleczenie z tej choroby, ale ja wierzę, że po prostu Bóg też tak zaprogramował ciało, że po prostu post działa w ten sposób, tak? Więc jest to zdrowe i w ogóle cały świat oszalał, zwykły ludzki świat oszalał na punkcie postów. Nie wiem, jest to modne wśród gwiazd, wśród jakichś takich ludzi, którzy gdzieś tam zajmują się fitnessem. Także nawet świat przyznaje, że post jest zdrowy, natomiast jakby ich motywacja jest kompletnie inna. Ich motywacja jest cielesna, a nie duchowa. jak sobie popatrzymy w ogóle na historię Kościoła, to wiele osób z Kościoła pościło. Luther pościł, Calvin pościł, słyszałam, że Calvin pościł o mieszkańców Genewy, tak do momentu, aż w każdym domu w Genewie była chociaż jedna osoba, która się modliła. Ale pościli też ludzie kompletnie jakby niezwiązani z chrześcijaństwem, typu Hipokrates, Sokrates. Pościli, jak już wiecie, Żydzi, muzułmanie poszczą, w wielu religiach jest jakby post. Więc post nie jest niczym nienaturalnym, tak? Post, uważam, że tak jak na przykład sfera snów została skradziona chrześcijanom, znaczy nie tyle skradziona, czyli chrześcijanie się odwrócili w wielu przypadkach od sfery snów, ponieważ sferą snów zajmują się wszystkie inne takie parareligie, tak, typu New Age, i niektórzy chrześcijanie po prostu boją się interpretacji snów, mimo że to jest w Biblii, to być może wielu chrześcijan też ma takie podejście do postu, że tak, że post to jest taka po prostu modna głodówka, poszczą różni ludzie i tak dalej, i to jest takie religijne i takie cielesne, tak, ja nie będę tego robić. A to jest nieprawda, jakby to świat zagarnął post, a nie odwrotnie, tak. Świat zagarnął post, tylko po prostu go... Jak diabeł nie może z czymś walczyć, to okłamie ludzi, że to jest okej, okay, ale po prostu zupełnie innych celów, tak? Tak jak ze snami, tak?
Dla ciała.
Że to jest dla ciała, tak, tak. Czyli po prostu okradać się z tej wartości duchowej postu kompletnie. Wczoraj czy przedwczoraj słuchałam na Betel TV Davida Hogana. To jest taki ewangelista, który będzie swoją drogą w Warszawie, który będzie w kwietniu na perspektywie.
W kwietniu na perspektywie. W tej perspektywie. W drugim kwietniu.
I to jest człowiek, który jest... On jest taki trochę dziwak. Jak sobie kiedyś go zobaczycie na YouTubie, to on jest taki dziwny. Ale jest niesamowicie namaszczony i on ma 67 lat. Na tym, czy właśnie na tym kazaniu, gdzie głosił w Betel w tą niedzielę. On powiedział, że on z żoną pości około 70% jego czasu całego, to jest post. I to jest człowiek, który przebiegł 37 maratonów, a teraz się zabiera do ultramaratonów, więc nie jest jakiś tam słabeusz, ale to jest jakby cielesna strona postu. Natomiast on ma na swoim koncie 37 wskrzeszeń zmartwych, tak? Ludzi, którzy wskrzesił zmartwych, nie licząc mnóstwa uzdrowień i innych cudów. Czyli to jest naprawdę mocny duchowy człowiek. Wiesz, że po prostu to, że on tyle pości, to po prostu to jest jakiś sposób, efekt, tak? Efekt duchowy po prostu tego jego poświęcenia. A jednocześnie jest to człowiek, który gdzieś tam w Meksyku ma farmę z jedzeniem i uprawia po prostu jedzenie, które później rozdaje ubogim. To nie jest tak, że nie ma dostępu do jedzenia, tak? On po prostu ma takie błogosławieństwo na tej farmie, że on po prostu, jego zbiory są jakieś nienaturalnie po prostu obfite w stosunku do tego, co się dzieje na farmach gdzieś tam obok, tak? Ma totalne błogosławieństwo.
Opowiadał na jednej konferencji, jak odwiedzali jakąś wioskę, gdzieś w środku dżungli, mówię coś na sprawie, dokładnie nie pamiętam. I tam było strasznie, trochę mieli jakieś problemy właśnie z czarownikami, coś w tym rodzaju, bo na środku wioski bodajże była młoda kobieta, na której chyba jakieś rytuały czy coś odprawiano, i z jej ciała wyrastały wręcz jakieś rogi czy coś w tym rodzaju. A potem jako opowiadał na jakiejś konferencji, w którym spokojnie się chciało ją modlić, to wszystko jakby znikało, czy poodpadało. To takie uderzające właśnie, jak on opowiadał o tych rzeczach, które tam robili. Polecam, posłuchaj go.
I teraz tak, jeszcze, ja chciałam jeszcze wam powiedzieć, tak jak powiedziałam, dla mnie post jest czymś takim nowym, w sensie jakieś takie mam objawienie, bo wcześniej go tak nie rozumiałam do końca. I teraz jak mieliśmy ten post kościoła, to ja nie prosiłam 40 dni, bo pierwsze nie dowiedziałam się na samym początku o tym poście, a po drugie też jakby nie czułam się na siłę, żeby pościć 40 dni. Ale pościłam tam, powiedzmy, najdłuższy mój post w życiu to był tydzień, tak? I teraz jakby nie mówię o tym, żeby się chwalić, tylko chciałam się z wami podzielić tym, co ten post mi dał. W ogóle chyba tylko dlatego o tym mówię dzisiaj. Po prostu to było niesamowite doświadczenie. Powiem wam w ogóle, że Bóg mi dał niesamowitą łaskę, jeśli chodzi po prostu o ten post, bo ja naprawdę bez problemu go przeszłam. W sensie pierwszy dzień... Tak, pierwszy dzień, drugi dzień, tak jakoś spoko. Nie to, że nie czułam go, to czułam go, tak? Ale to nie było coś takiego, czego się nie dało przejść, a w ogóle już tam po trzech dniach to naprawdę jest spoko, tak? Miałam momenty, kiedy było mi zimno, to był dla mnie większy problem. Ale przechodziłam przez ten post, ciało to jest jedna rzecz, tak? Ja uważam, że naprawdę po prostu, naprawdę stać nas na to, żeby każdy minimum tydzień nie jadł. Naprawdę, po prostu mam w sobie tyle po prostu niepotrzebnej energii, że nic nam się nie stanie po tygodniu i możemy przewalczyć po prostu te pokusy ciała, ale powiem wam tak, ja nie czułam się dobrze przez ten tydzień duchowo. Ja musiałam z sobą mocno, może nie tyle walczyć, ale ja nie czułam się dobrze. Ja nie czułam w ogóle jakiegoś namaszczenia nad sobą od pierwszego dnia postu. Jak zaczęłam pościć od czwartku, to słuchajcie, sobotę miałam tragiczną, w sensie źle się czułam, ale nie fizycznie, duchowo. Czułam po prostu się odgrodzona totalnie od Boga, nic nie czułam. Nic nie czułam, diabeł mnie straszył sytuacją tą z moją pracą, co będzie i tak dalej. W niedzielę przyszłam na nabożeństwo, pamiętam, że Marek, jak tam się czujecie, coś takiego powiedziałeś, a ja mówię do Kingi obok, mówię tak, beznadziejnie się czuję dzisiaj, nie? Co tak spojrzała na mnie. Naprawdę, czułam się beznadziejnie po prostu. Uwielbiałam Boga, czułam, że mnie dotyka, ale po prostu i tak się czułam beznadziejnie. Później się jeszcze prosiłam dziewczyny, żeby się o mnie modliły po kościele. I tak do następnej środy, naprawdę żadnych uniesień, żadnego Ducha Świętego, który czułam, a ja naprawdę sporo odczuwam, tak? Jestem z tych, które czuję dosyć mocno obecność Boga, jak przychodzi. Środa, koniec postu, czwartek po południu. Nie pamiętam, ktoś coś napisał na naszym drogowiczach, żeby się modlić. Albo to był Marek o tam jakieś uzdrowienie, albo Monika o tym śnie, że tam, żeby zabezpieczyć przed Rosją, tak? Zaczęłam się modlić i zaczęłam się modlić o drogę. I po prostu powiem wam, że wstąpiła taka obecność Boga na mnie. I nie było to nic takiego spektakularnego. W sensie, nie wiem, nie trzęsłam się, tak jak czasami się trzęsę. Przyszła bardzo duża radość, ale po prostu taka uwalniająca radość, że po prostu no ona była po prostu totalnie stana, tak? I przyszło na mnie coś takiego, że przyszedł taki pokój. Po prostu tutaj czułam po prostu, jak się rozpływam. I czułam tak, jak ten cały strach, który mi się pojawiał w związku z moją sytuacją, po prostu jakby go ktoś tak wziął ze mnie fizycznie i wyjął. I później mnie zapieczętował. Dosłownie tak to po prostu czułam się zapieczętowana przed tym strachem, tak? I Bóg do mnie mówił rzeczy, ale on nie powiedział mi, za tydzień dostaniesz pracę, za miesiąc dostaniesz pracę. Nie, jakby nie mówił do mnie o rozwiązaniu, tak? Ale po prostu mówił tak do mojej tożsamości, mówił kim jestem, kim nim jestem i jak mnie kocha. I po prostu jeszcze teraz czuję po prostu, to było niesamowite, to było po prostu takie przeżycie, że aż po prostu czułam to cieleśnie. I powiem wam, że od tamtego czwartku do tej pory po prostu nie ma we mnie żadnego strachu. Żadnego. Budzę się rano po prostu i mówię, no to niemożliwe po prostu. Nie ma we mnie strachu. Nic się nie zmieniło w mojej sytuacji póki co. Nikt do mnie nie zadzwonił, nawet mnie nie zaprosił na rozmowę. Nie ma we mnie żadnego strachu. I powiem wam, że po prostu te 10 minut spotkania z Bogiem w czwartek było warte tego całego tygodnia niejedzenia. I to, co teraz po prostu mam, czyli taki szalom Boży, było warte po prostu. Mogłabym miesiąc nie jeść, żeby to mieć. To jest naprawdę po prostu coś niesamowitego. Ja po prostu wierzę, że Bóg odpowiada. Ja się modliłam o parę rzeczy. Ważne jest też, żebyście jak pościli, żebyście po prostu też napisali sobie może, o co pościcie, tak? Ja sobie wypisałam 5 punktów. Trochę się tak zastanawiałam, czy to tak dobrze przed Bogiem być takim, wiecie, zachłannym, ale
ponieważ modliliśmy... być konkretnym.
Tak, ale modliliśmy się, tak, ale jestem analityczna, więc po prostu wypisałam sobie punkty i ponieważ modliliśmy się z Kościołem o młodych, więc modliłam się o tych młodych, ale modliłam się przede wszystkim o to, żeby właśnie, żeby być bliżej Boga, tak? Żeby po prostu być jeszcze bliżej Jego, żeby być bliżej Jego serca, być bliżej Jego po prostu osoby, żeby po prostu być otwarta na dary Ducha Świętego, na głos Boga, ja to chyba modliłam się najwięcej, ale miałam też jeszcze jakieś 3 inne prośby, tak? Bo jakieś przełomy w swoim życiu. I jakby póki co, jakby następnego dnia po poście dostałam odpowiedź tak naprawdę na ten pierwszy punkt, który jest dla mnie najważniejszy, tak? Bo w momencie, kiedy nie masz tego strachu, to nawet jeżeli okoliczności się nie zmieniają, to po prostu ty zupełnie inaczej funkcjonujesz i po prostu wiesz, że Bóg jest, tak? I że On odpowiada. I ja po prostu wiem, że po prostu... że to jest jakieś przełamanie. I ja po prostu zdecydowałam w tym momencie, że po prostu to będzie mój styl życia, tak? Ja nie wiem jeszcze, jak będę pościć, tak? Czy będę pościć...
Bogiem.
Czy będę pościć, nie wiem, raz w tygodniu, jeden dzień, czy będę pościć jakieś dłuższe, to już jest nieważne. Ale ja wiem, że po prostu to będzie element mojego życia, tak jak modlitwa, tak? I teraz jeszcze tak sobie tutaj ostatni punkt zapisałam praktycznie, tak? Czyli praktycznie, czyli uczeń postylem życia, czyli czymś, co ci towarzyszy, a nie jest tylko takim czymś od święta i to nie jest coś, to nie jest narzędzie, którego używasz tylko w momencie, kiedy jesteś na jakimś totalnym dnie, tak? Że to nie jest narzędzie, którego używasz, kiedy jest ci tylko źle, albo kiedy nie czujesz Boga. Jak czujesz Boga, to też pość, tak? Bo zawsze może dostać więcej. Rozpocznij metodą małych kroków. Teraz już bardzo praktyczne rzeczy. Naprawdę nie porywajcie się od razu na post 40-dniowy, tak? Zacznijcie jednego dnia od 3 dni. I naprawdę ja wiem, że Bóg to doceni, tak? Że jakby przyjdą przełomy i po prostu i zobaczycie, jeżeli zobaczycie po prostu to co daje, to będziecie chcieli tego więcej. Karm ducha, czyli jakby pościsz, ale post nie jest celem samym w sobie, tak? Celem jest zbliżenie się do Bożego serca. I także poświęć czas Bogu wtedy, czyli po prostu módl się. Mhm. Liczby w Biblii i symbole są ważne, tak? I widzimy powtarzające się te cyfry, właśnie, nie wiem, 40, tak? Mojżesz 40 dni, Jezus 40 dni, 40 lat Izraela na pustyni i tak dalej. To się powtarza. 3 dni tam Estera, trójka w ogóle, to jest Trójca Święta, tak? To jest ważne, tak? Ale jakby ja bym nie chciała, żebyście jakby się do tego przywiązywali, tak? Jeżeli będziesz pościł 2 dni albo 5 dni, to nie ma mniejszego znaczenia dla Boga, tak? Dlatego, że to nie jest jakaś tam święta liczba, tak? Nie bądźmy w tym jakby jacyś tacy religijni albo... Po prostu to nie ma znaczenia. Po prostu tak podawałam, bo to były takie posty, które występowały w Biblii, tak? Albo 21 dni czy 3 tygodni po Daniela. Ale to... Możesz to zmienić.
Oczywiście założyłam, że po 3 dniach jest taki... Jakby więcej energii mam już wtedy. Czy te 3 dni są najcięższe? Tak. A tego 4 to już tak...
Tak,
idzie z góry.
Tak, to prawda, tak. Pij dużo wody. I teraz tutaj takie praktyczne rzeczy daję, ale to czasami pomaga, tak? Powiem wam tak, że szczerze mówiąc, jak masz krótki post, to lepiej być na samej wodzie, tak? Dlatego, że woda nie pobudza twojego żołądka, tak jak na przykład soki. I tak naprawdę łatwiej jest przeżyć ten post na wodzie, czy na jakiejś, nie wiem, herbacie, która jest niekaloryczna, niż dostarczanie sobie po prostu dawki cukru. Karm ducha, no to powiedziałam, słowo, modlitwa, czyli tak naprawdę jesteś po prostu przed Bogiem. Nie, to jest, nie jesteś na diecie, jesteś przed Bogiem. Jesteś przed Bogiem, fajnie jest na przykład też, jeżeli, nie wiem, czujesz, że tracisz coś, że nie czujesz motywacji, włącz sobie nawet kazanie o poście, żeby po prostu to zbudowało twoją wiarę, że warto iść dalej. Tak jak powiedziałam, są różne rodzaje postu. Możesz pościć po prostu 3 dni bez wody jedzenia, ale nie musisz tego robić. Możesz pościć 3 tygodnie na sokach, tak? To już jest mniej ważne. Chociaż ja wierzę, że to, jak długo pościmy, ma jednak pewne znaczenie, w sensie, nie wiem, bo gdyby nie, to Jezus nie pościłby 40 dni, tak? Ale jakby zaczynajmy i pytajmy Ducha Świętego, jak to robić. Ważne, napisałam sobie, ważne jak zaczynasz i jak kończysz. I to nie będzie słynny cytat o mężczyźnie, że się postawi, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli mamy post, na przykład tygodniowy, mówimy sobie, że będziemy pościć jeden dzień, tak? To nie rób tak, że za 5:12 w nocy po prostu ładujesz w siebie obiad cały. Bo trochę oszukujesz Boga, tak? Znaczy próbujesz, bo nie oszukasz, tak? Oszukujesz siebie, tak? Jeżeli po prostu za 5:12 po prostu ładujesz w siebie jakieś nieprzeciętne ilości jedzenia, no to nie pościsz tak naprawdę, no naprawdę. To jakby bądźmy uczciwi. Jeżeli minutę po 12, po 24 godzinach po prostu już czeka po prostu na ciebie Micha, czekolada jest stół zastawiony, to też nie do końca chyba twój duch wygrał z twoim ciałem, tak? Prawda jest taka, że jeżeli na przykład nie pościsz tydzień i wydaje ci się, że następnego dnia po prostu tak się najesz, zjesz to i tam, to nieprawda, po prostu twój żołądek nie pozwoli ci tyle zjeść. Już po prostu twój organizm się tak, ja nie byłam w stanie zjeść dużo w ogóle. Więc to jest inna sprawa, ale przy takim jednodniowych, no to właśnie nie oszukujmy się na zasadzie, po prostu najedzmy się i po prostu tak położę się spać, to się trochę mniej przetrawi, później już rano tam ja. Wiecie, to jest kombinatoryka, tak? Moim zdaniem nie ma sensu robić takiego postu.
Jak może?
Ani to dieta, ani to post duchowy w żaden sposób. No i tak na zakończenie to jeden cytat z Galatów 6:8. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała żyć będzie zniszczeni, kto zaś sieje dla ducha, z ducha żyć będzie życie wieczne. I to jest takie dla mnie podsumowanie po prostu postu, roli postu, czyli po prostu robimy to dla naszego ducha, nie dla naszego ciała. I Bóg widzi, i On widzi je w ukryciu, ale odda nam jawnie. Także jakby, nie wiem, jestem totalnie zachęcona tym narzędziem. i zamierzam przetestować. Przetestować jakby i zobaczyć po prostu, jak to będzie działać w moim życiu. Ja już powiedziałam, że dla mnie ten jeden tydzień z tym spotkaniem z Bożą obecnością była wystarczająca zachęta. Nawet jeżeli na tym miałoby się skończyć w moim życiu, żeby usunął strach z mojego życia, to było warto. Ale myślę, że po prostu Bóg ma dużo więcej, bo ma zawsze więcej, tak? Także no, dziękuję bardzo.